W Radiu Maryja Czas na Wiadomości. Zapraszam. Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu zainaugurowała 18 rok swojej działalności. Uroczystości z udziałem przedstawicieli najwyższych władz państwowych, samorządowych oraz europosłów odbyły się przed południem w auli uczelni. Dyrektor Radia Maryja, a jednocześnie rektor założyciel WSKS-IM, ojciec dr Tadeusz Rydzyk, otwierając uroczystość, nawiązał do pierwszej inauguracji roku akademickiego.
Kochani, dzisiaj 18 raz już rozpoczynamy, jak to szybko czas biegnie, dokładnie w sobotę i dokładnie 20 października, 18 lat temu, była pierwsza inauguracja w świętego Jana Kantego. Odprawialiśmy mszę świętą u świętego Józefa w sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy i odprawiał ją, nie było księdza biskupa ordynariusza w Toruniu, gdzieś chyba w Rzymie był i był wtedy ksiądz biskup Józef Szamocki. To była piękna, piękna sprawa. Tak żeśmy zaczęli.
List od prezydenta Andrzeja Dudy odczytała dyrektor generalna Kancelarii Prezydenta Grażyna Ignaczak-Bandych. Szef państwa polskiego skierował wyrazy uznania dla społeczności Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej.
Gratuluję Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej dotychczasowego dorobku i osiągnięć organizacyjnych. Niechaj państwa praca, tak istotna i cenna dla Polski, z tym i z każdym następnym rokiem przynosi coraz lepsze owoce.
Premier Mateusz Morawiecki w swoim liście zwracał uwagę na wyjątkową rolę Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w obszarze budowania polskiej tożsamości i kształcenia elit państwowych. Pismo odczytał wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz.
Od blisko 20 lat tworzycie imponujące dzieło, służące wspólnemu dobru rozumianemu w wielu wymiarach. Rodzinnym, akademickim, społecznym i narodowym. Szanowni Państwo, dziękuję za stworzenie i rozwijanie tej wyjątkowej uczelni. Tutaj, w Toruniu, doskonale zdajecie sobie sprawę, jak ważne jest wiedzieć, dokąd jako naród i państwo zmierzamy, ale też skąd jako naród i państwo przychodzimy.
Prezes PiSu Jarosław Kaczyński w liście odczytanym przez poseł Annę Sobecką wyraził podziw dla zaangażowania absolwentów uczelni w życie publiczne i społeczne ojczyzny. Wykład inauguracyjny w tym roku wygłosił minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro. W swoim wystąpieniu nawiązał między innymi do reformy wymiaru sprawiedliwości przeprowadzonej przez Zjednoczoną Prawicę. Zaznaczył, że mamy obecnie do czynienia z paradoksem. Polska jest krytykowana za łamanie europejskich standardów w sytuacji, w której do tych standardów zmierza.
Nie możemy zgodzić się na to, że jeżeli na przykład w Niemczech sędziów wybierają politycy bezpośrednio, to są ministrowie sprawiedliwości landów oraz przedstawiciele Bundestagu. Jeżeli sędziów do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, tak tego głośnego teraz Trybunału, również wskazują politycy i rządy, to nie możemy zgodzić się na to, że kwestionuje się nasze prawo do powołania Rady Sądownictwa, w której zasiadają sędziowie, w której sędziowie wybierają sędziów, ale sędziowie wcześniej wyłonieni przez polski parlament w ramach demokratycznego mechanizmu kontroli władzy sądowniczej, w ramach balansu poszczególnych władz, w tym władzy sądowniczej, władzy parlamentarnej. Nie możemy zgodzić się na tak jednostronną i wypaczoną krytykę naszych zmian, które zmierzają do tego, aby polskie sądownictwo było sprawne.
W samo południe, w sobotę, w sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdynowej Ewangelizacji świętego Jana Pawła II sprawowana była msza święta pod przewodnictwem księdza biskupa Wiesława Śmigla, ordynariusza diecezji toruńskiej. W homilii ksiądz biskup zachęcał, by rozpoczynający się nowy rok akademicki był czasem służby prawdzie oraz poszukiwania dobra i piękna, co, jak dodał, w naturalny sposób każdego prowadzi do Boga. Nawiązał też do reformy szkolnictwa wyższego.
Wiele uczelni, szczególnie mniejszych, staje dziś przed dużym wyzwaniem, jakim jest nowa ustawa o szkolnictwie wyższym. To prawdopodobnie najpoważniejsza reforma szkolnictwa wyższego od czasów transformacji ustrojowej w Polsce. Mamy nadzieję, że te uczelnie, które rzetelnie realizują swoje zadania edukacyjne i naukowe, służąc prawdzie, człowiekowi i ojczyźnie, pokonają wszelkie trudności. W myśl zasady, którą przekazał nam święty Ignacy Loyola, że trzeba modlić się tak, jakby wszystko zależało od Boga tylko, ale działać tak, jakby wszystko było w naszych rękach.
Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej powstała w 2001 roku. Kształci studentów m.in. dziennikarstwa, politologii i informatyki. Od swojego powstania osiąga wysokie oceny w rankingach szkół wyższych i obecnie jest jedną z czołowych uczelni niepublicznych w Polsce. A transmisje poszczególnych punktów uroczystości przeprowadziły Telewizja Trwam i Radio Maryja. Państwowa Komisja Wyborcza przypomina o tym, jak głosować w wyborach samorządowych. Na specjalnie zorganizowanej konferencji członkowie PKW przypominali, by wyborcy, udając się do lokalu wyborczego, zabrali ze sobą dokument umożliwiający komisji stwierdzenie tożsamości. Sędzia Wiesław Buś zwrócił uwagę, że na kartach do głosowania zamieszczona jest instrukcja, jak głosować. Zaznaczył, że na każdej z kart należy postawić znak X w kratce tylko przy nazwisku jednego kandydata. Szef PKW Wojciech Hermeliński apelował, by wyborcy ograniczyli inwencję twórczą na kartach wyborczych.
I ograniczyć się tylko do postawienia tego krzyżyka, czy plusa, czy jakby go nazwać, są zgodnie z ustawą co najmniej dwie przecinające się linie. W taki sposób go zaznaczyć, żeby dla komisji obwodowej, która będzie przecież tym jedynym organem, który decyduje w tym momencie o tym, czy głos jest ważny, czy nie, żeby komisja miała 100% pewność, że to jest krzyżyk i taka była intencja wyborcy, żeby na tego kandydata, przy którego kratce jest ten krzyżyk postawiony, głosować. Natomiast jeżeli ktoś już koniecznie coś tam chce dopisać, to niech to dopisze poza kratką, ale najlepiej, żeby niczego nie dopisywał, żeby tylko postawił krzyżyki na tym etapie przynajmniej swój udział w lokalu wyborczym.
PKW zwróciło też uwagę, że karty do głosowania będą zadrukowane jednostronnie. Nie będzie broszur, a urny w całym kraju będą przeźroczyste. Przypomnijmy, w niedzielę wybierzemy blisko 47 tysięcy radnych gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich, a także prawie 2,5 tysiąca wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Druga tura wyborów odbędzie się 4 listopada. W Szczecinie, stolicy Pomorza Zachodniego, zebrał się w sobotę 6. Konwent Morski. Jego uczestnicy obradowali m.in. na temat perspektyw bałtyckiego rynku przewozów promowych, budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską oraz budowy toru wodnego Szczecin-Świnoujście. Listy do obradujących ekspertów, przedstawicieli rządu i władz samorządowych skierowali prezydent Andrzej Duda oraz premier Mateusz Morawiecki. Głos w trakcie konwentu zabrał m.in. minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Grubarczyk. Wydaje się, że bariera 100 milionów ton przeładunków zostanie przekroczona w tym roku. To ogromne wyzwanie i szansa dla rozwoju portów, mówił szef resortu.
W założeniach przyjęliśmy sobie, że przecież konwent ma być tym ciałem nadzorczym, kierunkującym działania, wszelkie działania w zakresie gospodarki morskiej, żeglugi śródlądowej, w zakresie już teraz całej gospodarki wodnej, bo przecież te kompetencje cały czas są rozszerzane w zakresie ministerstwa, co dla nas jest niezwykle ważne i w sumie dzisiaj, kumulując w zasadzie całość spraw związanych z wodą w obszarze jednego ministerstwa, mamy niepowtarzalną okazję ku temu, aby zrealizować te wszystkie plany i działania.
W liście do zebranych na konwencie prezydent Rzeczpospolitej Andrzej Duda wskazał na znaczenie gospodarki morskiej 100 lat po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Odczytał go prezydencki minister Paweł Mucha.
Gospodarka morska także jest dziedziną, w którą warto i trzeba inwestować. Rybołówstwo i transport morski, sport i turystyka, odnawialne źródła energii i przemysł stoczniowy to sfery, które morzu zawdzięczają swój szczególny rozwój. Polska ma w tym względzie znakomite położenie. Dysponując ponad 700 kilometrami linii brzegowej, możemy rozwijać wszystkie te gałęzie i odnosić sukces. Obecny rząd dobrze rozumie te kwestie. Świadczą o tym plany dalszej rozbudowy terminalu LNG imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu, projekty budowy i rozbudowy portów w Gdańsku i Gdyni, wreszcie przekop Mierzei Wiślanej i koncepcja rozbudowy portu w Elblągu.
Listę do ekspertów skierował też prezes PiS-u Jarosław Kaczyński, który napisał, że na odrodzenie gospodarki morskiej czeka nie tylko wybrzeże, ale i cała Polska, bo nie w sposób wyobrazić sobie trwałego, dynamicznego rozwoju naszej ojczyzny bez kwitnącej gospodarki w pasie nadmorskim, napisał Jarosław Kaczyński. Konwent został powołany w 2016 roku z inicjatywy ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marka Grubarczyka. Do jego głównych zadań należy opiniowanie kierunków działania resortu, rekomendacja inicjatyw oraz przedkładanie projektów rozwoju obszarów, którymi zajmuje się ministerstwo. Delegacja białoruskiego parlamentu odwołała planowaną na przyszły tydzień wizytę w Polsce, dowiedziała się redakcja informacyjna Radia Maryja. Ma to być odpowiedź na decyzję strony polskiej, która nie zgodziła się na to, by w programie pobytu gości z zagranicy znalazło się złożenie kwiatów pod pomnikiem w Zaleszanach na Podlasiu. Upamiętnia on spalenie wsi, którego dokonał w 1946 roku oddział pod dowództwem Romualda Rajsa, pseudonim Bury. Historyk profesor Jan Żaryn zwraca uwagę na genezę tamtych wydarzeń.
Historia nie jest taka prosta. Bury jako dowódca wówczas oddziału Narodowego Zjednoczenia Wojskowego był świadom, że operuje na terenie wrogim Polsce i Polakom i naszym dążeniom niepodległościowym. Były to wsie z przeważającą ludnością białoruską, ale nie dlatego została ta wieś spacyfikowana, że była białoruską, bo także w jego oddziale byli żołnierze Białorusini, ale została spacyfikowana ze względu na ich wyraźne zarówno w 1939 roku, jak i w 1945 akcesy do Sowietów.
Delegacja na czele z przewodniczącym Izby Wyższej Białoruskiego Parlamentu miała gościć w Polsce na zaproszenie marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej często uznawany jest za nieobliczalny, a to, co się dzieje w sprawie Polski, wskazuje, że jest wykorzystywany do walki politycznej, ocenił mecenas Stefan Hambura. To kolejna ingerencja Unii Europejskiej w wewnętrzne sprawy Polski, dodał. Prawnik odniósł się do decyzji unijnego Trybunału o zastosowaniu tzw. środków tymczasowych i zawieszeniu stosowania przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym. Trybunał jednoosobowym postanowieniem, to znaczy wiceprezesa TSUE, przychylił się do wniosku Komisji Europejskiej, chce między innymi przywrócenia wysłanych na emeryturę polskich sędziów. Decyzja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest wstępna, a Polska w obronie swoich interesów zamierza odwołać się od niej tak, jak robią inne państwa Unii Europejskiej. Co ważne, sprawą pytań prejudycjalnych sędziów Sądu Najwyższego zajmie się na wniosek ministra sprawiedliwości także Polski Trybunał Konstytucyjny. Będziemy mieli do czynienia ze starciem na gruncie prawa Unii Europejskiej i Krajowego Rzeczpospolitej, mówił mecenas Stefan Hambura. Liczy on na to, że Trybunał Konstytucyjny wypowie się w tej sprawie w postępowaniu zabezpieczającym, bez zwłoki, bo ma się na czym oprzeć.
Mamy orzeczenie Polskiego Trybunału Konstytucyjnego już teraz sprzed kilkunastu lat dotyczące traktatu akcesyjnego i tam wielokrotnie Trybunał Konstytucyjny powoływał się na artykuł 8 Konstytucji Polskiej, że najwyższym prawem jest Konstytucja. Także jest z czego korzystać i mam nadzieję, że Polski Trybunał Konstytucyjny to odpowiednio wykorzysta. Trzeba zobaczyć, jak wygląda uzasadnienie, trzeba to przeczytać, a jak mówię, tu będzie zderzenie prawa polskiego, prawem wspólnotowo-unijnym. Zasady, która kiedyś miała zostać wprowadzona traktatowo nadrzędności prawa unijnego nad prawem krajowym, tej zasady nie ma w żadnym z traktatów.
Komunikat w sprawie decyzji TSUE wydała też Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej. Z uwagi na wagę tego dokumentu wymaga on dogłębnej analizy. Po jej zakończeniu Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej odniesie się do jego treści, wskazano. Wszelkie decyzje dotyczące dalszego postępowania ze strony rządu Rzeczpospolitej będą także podejmowane dopiero po zapoznaniu się i przeanalizowaniu postanowienia, czytamy w oświadczeniu. Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres wyraził głębokie zaniepokojenie potwierdzeniem przez Arabię Saudyjską, że krytyczny wobec władz w Riyadzie dziennikarz Jamal Khashoggi został zabity w konsulacie tego państwa w Stambule. Szef ONZ wzywa do niezwłocznego, gruntownego oraz transparentnego śledztwa i pociągnięcia winnych śmierci Khashoggiego do odpowiedzialności, przekazał jego rzecznik. Oficjalna saudyjska agencja prasowa SPA poinformowała, że mężczyzna zginął podczas kłótni i bójki, do jakiej doszło w konsulacie między nim a wieloma osobami. W związku z tym zabójstwem, jak informuje agencja, aresztowano 18 osób, obywateli Arabii Saudyjskiej. Śledztwo trwa, podkreślono. 2 października krytyczny wobec rządu w Riyadzie Khashoggi wszedł do konsulatu Arabii Saudyjskiej w Stambule, by załatwić formalności związane ze zmianą stanu cywilnego, po czym ślad po nim zaginął. Władze Turcji podejrzewały, że dziennikarz został zamordowany w konsulacie, a jego ciało zostało stamtąd wywiezione. Przez ponad 2 tygodnie władze w Riyadzie konsekwentnie odrzucały te oskarżenia. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.